for you.
Noszczyniu zakupy.
Daj.
Super.
Dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie na naszym cotygodniowym spotkaniu w gronie miłośników psów. Miło mi bardzo, że jesteście. Dzisiaj tematem będzie oczywiście komunikacja, którą potraktujemy troszeczkę inaczej być może niż zwykle, bo tytuł zaczerpnąłem właściwie z cytatu i nie wiem właściwie z czyjego. To znaczy wiem, kto to powiedział, nie wiem dokładnie, kto jest autorem tego cytatu, za co przepraszam, nie udało mi się do tego dotrzeć. I to Nikodem Gaweł, nasz trener i behawiorysta z Gniezna podczas ostatniego kursu Super Pies, właśnie przytoczył ten cytat, mówiąc, że jeżeli nauczymy się słuchać szeptu naszego psa, nie będzie musiał krzyczeć. To mi się bardzo spodobało, bo właśnie w jaki sposób pies szepcze, w jaki sposób mówi, w jaki sposób krzyczy, o tym dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać. Ja się nazywam Jacek Gałuszka, od ponad 20 lat pomagam psom i ich opiekunom dogadać się, rozwiązać problemy i prowadzić szczęśliwe życie. I cieszę się bardzo, że jesteście w tym gronie, widzę, że sporo znajomych. Dla tych, którzy są w klubie przyjaciół psów, aby było widoczne wasze imię, takie właśnie normalne, a nie tylko Facebook user, to bardzo was proszę, zobaczcie, bo mamy takiego Facebook user, nie? To wtedy to musicie po prostu kliknąć ten niebieski link, który się tam pojawił, że transmituje właśnie na żywo. I jeżeli chcesz dołączyć się do rozmowy i wysłać jakiś komentarz, to po prostu zaakceptuj to, tak? Tak wtedy będzie widać, będzie was widać jako was, a nie jako Facebook usera. Na dzisiaj przygotowałem oczywiście dla was jeden film z kursu Super Pies, na którym ostatnio byliśmy. Tam też przesyłałem wam pozdrowienia. Oczywiście to takie było troszkę improwizowane, jak zwykle wtedy, kiedy mamy kurs Super Pies. Kolejny kurs Super Pies się szykuje na wrzesień, 24-30 września, więc jak ktoś jeszcze się zastanawia, czy warto, to warto wybrać się i naprawić swoje relacje z psem, albo po prostu z przewodnika, znaczy zostać przewodnikiem psa, nie tylko jego miłośnikiem. A też czymś, co na kursie Super Pies bardzo jakoś podkreślamy zawsze, jest właśnie odpowiednia komunikacja, odpowiednia rozmowa z naszym psem. Psy mają oczywiście rozbudowany system komunikacji, natomiast to, co jest bardzo takie ciekawe, mają takie trzy główne systemy, na przykład hamowania agresji. Pierwszym z nich są sygnały uspokajające, następnym są sygnały grożące i system hierarchiczny. I o tym troszkę wam dzisiaj też chcę opowiedzieć. Beacie się podoba cytat. Mi też on się bardzo podobał i jakoś tak mi zapadł w pamięć. No to jest też troszeczkę tak, że sporo właścicieli psów ma problem z tym, żeby reagować wcześniej, zanim pies już zmuszony jest do tego, żeby krzyczeć, prawda? Raczej mamy taką tendencję, że jak pies tylko pokazuje jakieś swoje pierwsze sygnały, to po prostu je ignorujemy i dziwimy się, że dochodzi do jakiegoś wybuchu. Pytanie do was, które mam, bo te nasze rozmowy to nie jest tylko mój monolog, ale to są też, to jest nasza rozmowa, więc pytanie, jakie mam do was, czy potraficie odczytywać sygnały, jakie wysyła wam wasz pies? I jakie najczęściej na przykład sygnały wysyła, kiedy czuje się niekomfortowo w danej sytuacji? Czy macie jakiś taką umiejętność opowiedzenia czy powiedzenia, jakie sygnały obserwujecie u swojego psa, kiedy się czuje niekomfortowo, kiedy jest zestresowany. Więc bardzo jestem ciekaw, co tam obserwujecie u waszych psiaków. Beata napisała, mój jutro ma profilaktyczny przegląd u Wyta, chyba nie będzie zadowolony. No, pewnie nie, ale wiesz co, jest jeszcze coś takiego, że nawet jeżeli pies nie jest zadowolony, ale ma zaufanie do przewodnika, to jest w stanie jakby wytrzymać to ciśnienie. Czyli dobra, nie lubię tego, ale dam radę, tak? Czyli nie zachowuje się jakoś tak, jakby miał bronić życia. Dobry wieczór, widzę, jeszcze kolejni włączają. O, Facebook user napisał, unoszenie ogona jako sygnał stresu. To powiem ci, że to jest bardzo rzadkie. Nie spotkałem się z czymś takim. Gerard, no, nasz, że powiem, żelazny uczestnik naszych spotkań. Nie wiem, czy jakoś mogę o tym powiedzieć, ale chciałem ci bardzo jakoś wesprzeć, bo wiem, że Salem już przeszedł na tamtą stronę i jest to bardzo przykre, bo wiem, jak bardzo był dla ciebie ważny to pies i naprawdę szczere wyrazy współczucia. Pisze, że patrzył się na mnie i zachodził mnie od tyłu, by dać mu wsparcie, czyli poszukiwał w tobie oparcia, kiedy nie czuł się pewnie. To bardzo miły gest. Luna odwraca się w moją stronę i czeka, żebym ją zawołała, przychodzi jak na pokazie. Aha, czyli ona ma wypracowany taki rytuał pewien, tak, że jeżeli nie czuje się pewnie, to odwraca się, jakby prosiła ciebie o zawołanie jej, po prostu wtedy poczuje się bezpieczniej. Mhm. Oblizywanie się, o właśnie, to jest bardzo częsty sygnał stresu. Ziewanie również. I wyobraźcie sobie, że ziewanie jest w ogóle pierwszym sygnałem, jaki nawet szczeniaki, które jeszcze nie widzą i nie słyszą, to one już ten sygnał prezentują właśnie jako sygnał stresu, czyli ziewanie. Ziewanie i ślinienie. Tak, jeżeli właśnie się pies ślini, to jest to też bardzo wyraźny sygnał stresu, rzeczywiście tak. Mhm. Co mamy? Wchodzi między nogi u Beaty. Jakby chciał powiedzieć, mam dosyć, uratuj mnie. To troszkę podobne do tego, co Gerard napisał, prawda? Że pies jakby szuka bliskości i czuje się pewnie przy tobie. Ja powiem wam, że moja Frela też tak ma. Czyli ona jak nie czuje się pewnie, albo obawia się, bo na przykład ma takiego swojego kumpla tutaj, Amstaffa Lolka, i Amstaff Lolek jest przeuroczym psem, ale kompletnie nieogarniętym, czyli on po prostu jak idzie do zabawy, to na całość, czyli po prostu wpada jak taran i mówi, baw się ze mną, nie? No i Frela tam próbuje go jakoś dystansować, szczeknie na niego czasami, warknie, mówi, nie zachowuj się tak, ale Lolek sobie nic z tego nie robi. I kiedy Frela już ma naprawdę tego serdecznie dosyć, po prostu przybiega do mnie, prosząc o wsparcie. Więc wtedy Lolek zamiast we Frelę, to wali w moje nogi. Nie? I to jest po prostu dość upiorne. Monika. Kiedy pies zamyka pysk, zwalniając przy tym, to wiem, że próbuje czegoś uniknąć lub coś planuje i daje mu więcej przestrzeni lub zabiera. Okej, Monika. To znaczy, wiesz co, bo tak. Jeśli pies zamyka pysk i zwalnia ruchy, to równie dobrze może po prostu coś namierzać. Tak? Czyli po prostu interesuje się tym, co jest przed nim, zamyka pysk, przenosi ciężar ciała na przednie łapy i po prostu szykuje się do dalszego ciągu. Więc tutaj nie wiem, czy jest to tak do końca jasny sygnał uspokajający albo sygnał dystansujący. O, widzę, że tutaj sporo psów ucieka od sytuacji, chowa się za swojego człowieka. To jest bardzo, bardzo fajnie, że to jest takie częste, nie? I tutaj też zwalnia, przystaje, zerka na mnie. Okej, czyli to jest znowu zwolnienie ruchów, też jest takim sygnałem stresu. Mhm. było uspokajającym. Otrzepywanie się, tak jak u Katarzyny. Tak jest. Moon Eye, księżycowe oko, Marijka, fajnie to nazwałaś, księżycowe oko. Do tej pory nie miałem pomysłu, jak nazwać Moon Eye, teraz już wiem. Z tym ziewaniem to bym polemizował, bo gdy leżeliśmy razem, ja ziewałem, to po sekundzie Salem ziewał, więc gdzie tu stres? Wiesz co, to są takie zachowania lelomimetyczne, czyli jak no właśnie tym się charakteryzują, nie? Że jeżeli jedna strona zaczyna coś prezentować, to druga to odzwierciedla, a psy mają umiejętność odzwierciedlania naszych emocji, więc to robią. Ja zazwyczaj, jak prowadzę wykład na kursie Super Pies i mówię właśnie o sygnałach stresu, to przed przerwą zaczynam ziewać. Znaczy robię to celowo, nie? Po prostu robię taki ziew. Nie zrobię wam tego, więc spokojnie, nie bójcie się. Ale natychmiast cała sala zaczyna ziewać. Nie? Zaczynają ci, którzy są najbardziej empatyczni, a potem to się przenosi po prostu jak jakiś pożar na wszystkich. Wszyscy ziewają, więc pora na przerwę. Ale właśnie tak to działa, nie? Czyli jeżeli ty ziewasz, to Salem jakby odzwierciedla to i tak działają też sygnały uspokajające, że poprzez odzwierciedlenie tego sygnału jakby atmosfera się uspokaja. Ludzie w odruchowy sposób odzwierciedlają zachowania innych. Jak popatrzycie na przykład na grupę dobrze znających się osób, które stoją w kółeczku i sobie gadają, zwróćcie na to uwagę. Oni często mają bardzo podobną postawę ciała, czyli na przykład skrzyżowane ręce albo jakąś tak podobną pozę, tak? Czyli na przykład jedna noga wysunięta do przodu, druga nie do tyłu. Więc to jest właśnie takie typowe odzwierciedlenie. I jeśli chcecie właśnie, żeby ktoś poczuł się, że go rozumiecie, słuchacie, to odzwierciedlając jego ruchy, tempo mówienia, tembr głosu, oczywiście nie przedrzeźniając go, uzyskacie takie odczucie, tak? Więc tutaj nawet gdzieś tam są takie szkoły, które uczą tego, jak zrobić, żeby właśnie odzwierciedlać, czy aby mieć, stworzyć wrażenie, że jesteście zainteresowani tym, kto coś mówi. Nie? I stąd jak popatrzycie na niektórych polityków, to robią te piramidki takie, prawda, te wszystkie takie dziwne gesty. No, ewidentnie dla niektórych jest to sztuczne. Pomyślałem i ziewamy. Agata, no widzisz? Tak jest. Odwracanie głowy. To też jest jeden z sygnałów. I tak. Imra. Kiedy wieki temu moja dobermanka odzwierciedliła mój uśmiech, miałem stan przedzawałowy. Wszystkie zęby na wierzchu, zmarszczony nos. Dobrze, że tyłeczkiem mrdnęła. Tak, niektóre psy rzeczywiście próbują naśladować nas uśmiech i to wygląda tak, jakby szczerzyły zębiska. Faktycznie, gdzieś nawet miałem takie zdjęcie. Właśnie niektóre psy tak robią. Czekajcie, może mi się nawet uda. Może mi się to uda znaleźć. O. Nawet tu mam. Tak, to mój poczciwy gringo. Czekajcie, zaraz to gdzieś tu znajdę. Ale to nie tutaj. Tylko właśnie na ekranie. Podgląd. O, popatrzcie. Prawda? Tutaj ewidentnie jest, wygląda tak, jakby pies był agresywny, a on tak naprawdę tutaj się uśmiecha. Tak jak Ibra napisała o tej dobermance, co odzwierciedliła uśmiech. Nie? To jest akurat gringo, ten golden retriever, z którym agresywny, który 7 razy wracał z adopcji. Ja go miałem tutaj przez parę ładnych miesięcy. Nawet pisałem wpisy na blogu pod tytułem Gringo, oswajanie agresywnego Goldena. Ten blog już został dawno skasowany, był gdzieś w Onecie, ale to w zasadzie lata, wiele naście lat temu. I no, to był pies, który bardzo dużo mnie nauczył. Dzięki temu zawsze mówię, że psy, które są trudne, uczą nas najwięcej. Także tak wygląda uśmiech psa. A tutaj też mam oczywiście przygotowany dla was Film, ale to za chwilkę. Z ostatniego Superpsa. O, proszę, Hanna pisze. Moja siostra wyprowadza czasem konia na padok i towarzyszy im pies. Kiedy koń skubnie trawę, zaczyna to samo robić i pies. Siła wzorca. No, psy są takie czasami małpujące zachowania innych. Barbara. Co mam zrobić, żeby komentarz był widoczny? No właśnie, jest widoczny. Także komentuj, będzie widoczny. Okej. Okay. Więc słuchajcie, teraz tak. Katalog sygnałów uspokajających, tak? Bo to jest... jeszcze zobaczę, czy tutaj mamy... Patrzę sobie właśnie, czy tutaj mamy... Może? Tak, sygnały uspokajające to jest termin tak naprawdę pochodzący od Turi Drugas, tak? Która właśnie napisała taką książkę, Sygnały uspokajające, jak psy unikają konfliktów. I ona właśnie w tej książce jakby cały taki katalog tych sygnałów omawia. Bardzo to jest ciekawe. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie zna tej książki, to bardzo gorąco polecam. Sygnały uspokajające to są właśnie te calming signals, czyli właśnie czym one są. Są po prostu agonistycznymi sygnałami posturalnymi, czyli prezentowanymi przez ciało psa, które są przez niego prezentowane w sytuacji dyskomfortu. I kiedy pies właśnie takie sygnały wysyła? Po pierwsze, kiedy stara się uniknąć trudnej dla siebie sytuacji. Tutaj już mówiliśmy o tym, że czasami, prawda, jak pies czuje się niekomfortowo, to zaczyna właśnie takie sygnały prezentować. Stara się uniknąć jakiegoś aspektu sytuacji albo stara się uspokoić siebie. I tutaj już bardziej byłoby to związane właśnie ze stresem. Czyli jest stres, a pies stara się uspokoić siebie, zaczyna ziewać, odwracać wzrok, przysiadać, posikiwać i tak dalej. Nie? Więc jakie to są te sygnały? Więc generalnie można powiedzieć tak, że sygnały uspokajające, czekajcie, ja sobie tutaj spróbuję przesunąć troszkę siebie w tą stronę, żebyście lepiej widzieli to, co jest na slajdzie. Może nawet odrobinkę je powiększę. Okej, okay, teraz widać. Jakież to są te sygnały uspokajające? Przede wszystkim to jest coś, co przerywa bezpośredni kontakt wzrokowy, tak? Czyli jeżeli mamy takie właśnie sygnały, które prezentuje pies zamiast gapić się na drugiego psa, to jest dobry symptom, że pies po prostu stara się zakończyć trudną dla siebie sytuację albo uniknąć jakiegoś przykrego aspektu tej sytuacji. To będzie na przykład odwracanie wzroku, mrużenie oczu, unikanie patrzenia w oczy, opuszczanie powiek, łagodzenie spojrzenia, odwracanie głowy, szybki ruch głowy w bok, trzymanie odwróconej głowy przez dłuższy czas, spoglądanie raz w jedną, raz w drugą stronę, ale też odwracanie się całym ciałem, czyli na przykład siadanie, też może być sygnałem takim właśnie uspokajającym. I tutaj macie akurat na tym zdjęciu moją suczkę Arię. To jest właśnie ta suka tutaj stojąca w najwyższej możliwej pozie, która, no nie wiem dlaczego ona się tak nadeła, bo to było już bardzo dawno temu, ale widzicie tutaj sygnały uspokajające, które prezentują pozostałe psy, nie? Ta tutaj buwierka czarna, którą widzicie tutaj, no ona po prostu chodzi łukiem, unika spojrzenia, obniża postawę ciała, prawda? Tak jakby chciała powiedzieć, no kąpela, nie nadymaj się, tak, nie ma powodu, nie? Bo Aria stoi w takiej bardzo wysokiej, dominującej, bardzo asertywnej pozie. Tutaj mamy natomiast labradorkę i dobermankę, które zgodnie po prostu się odwracają tyłem, odchodzą, wąchając ziemię. To węszenie ziemi też jest oczywiście sygnałem uspokajającym, tak samo jak odwracanie się. Tak? Co mamy dalej? Też coś, co przerywa kontakt, czyli odwracanie się bokiem, odwracanie się tyłem, spowolnienie ruchów, zastygnięcie, znieruchomienie w pozycji siad lub waruj, oblizywanie się, szybki ruch języka w stronę nosa. To jest też bardzo, bardzo ciekawe i częste, dlatego że psy, zwłaszcza na odległość, lubią taki sygnał wysyłać, tak, że one po prostu szybciutko oblizują swój nos i wtedy drugi pies to widzi i to jest troszkę jak takie wysłanie pokojowej flagi, nie? Że nie mam złych zamiarów, drugi pies to odzwierciedla, mówi ja też nie. I bardzo rzadko się zdarza, żeby psy szły do siebie na wprost, raczej poruszają się wtedy po łuku, właśnie dlatego, że to jest grzeczne. I wyraźnie widać, że nie mają żadnych złych zamiarów. O ziewaniu mówiłem. Rozdzielanie. Tutaj macie właśnie moją sukę Irdę, która rozdziela dwie bawiące się ze sobą suki. I nie dlatego, że one się gryzły, bo one nie miały nic złego, jakby żadnego konfliktu między sobą, ale bawiły się zbyt intensywnie. I kiedy i moja Irda stwierdziła, że jest za duże szaleństwo, to po prostu wpadła pomiędzy nie i rozdzieliła je swoim ciałem, przy okazji węsząc ziemię, więc dodatkowy sygnał uspokajający. I to kończy po prostu interakcję psów. Okej. Okay. Patrzę, co tutaj piszecie. Figo ma kumpla, który lubi go łapać za szelki. W pewnym momencie wkurza się, warknie i Dex po dwukrotnym szczeknięciu przestaje, jakby chciał powiedzieć, ok, przegiąłem i za chwilę dalej się bawią. No tak, bo te sygnały uspokajające, to one nie wynikają z tego, że pies jest po prostu zamrożony poprzez stres, tylko mówi, oj, przepraszam, albo nie czuję się pewnie, nie mam złych zamiarów. I to jest sygnały uspokajające, o których mówiłem, to jest właśnie ten szept. Nie? Którym pies się komunikuje. To jest po prostu spokojne powiedzenie, nie czuję się dobrze w tej sytuacji, chętnie bym jej uniknął. I oczywiście mogliśmy obserwować wiele, wiele takich sytuacji, na przykład podczas ewaluacji na kursie Super Pies, nie? Nie tylko, bo później się okazało, że właściciele też ze swoimi psami, żyjąc na co dzień, na przykład nie widzą tych delikatnych sygnałów, które psy wysyłają, albo nawet jak widzą, to nie wiedzą, jak je interpretować. Nie? No i kiedy zaczynają to rozumieć, co te psy w ogóle komunikują i zaczynają troszkę bardziej zwracać uwagę na te komunikaty psów, to wtedy po prostu ich relacja się bardzo szybko poprawia, przenosi wręcz na wyższy poziom. Okej. A tutaj Magdalena nam pisze o sytuacji na spacerze, gdzie podbiegł do nas pies, który według właściciela nie chodzi na smyczy, bo jest grzeczny akurat. To Czarek najpierw się zdenerwował, a kiedy pies podszedł na odległość 50 cm, to Czarek usiał, odwrócił głowę, zaczął się oblizywać, czyli zaprezentował aż 3 sygnały uspokajające. I dalszy ciąg, że Czarek na komendę za mną, ruszył po prostu za mną, obejrzał się jeszcze na tego psa, ale bez nerwów, za co został obficie nagrodzony. Super pies chyba. Brawo i cukierek. No, można powiedzieć, że rozwiązałeś sytuację bardzo fajnie. Psy generalnie, jak już dochodzi do spotkania, to ono trwa dość krótko, a później psy podejmują decyzję, co robić dalej. I tylko naprawdę znikomy procent takich spotkań kończy się wspólną zabawą. W większości po prostu przypadków psy zajmują się swoimi sprawami albo się rozchodzą. Ewa. Moja goldenka wysyła bardzo jasne sygnały, łatwo je odczytuje, natomiast rottweilerka wysyła sygnały niezwykle subtelnie, nieraz trudno ją zrozumieć. No wiesz, sama wiesz, że ja też mam rottweilerkę Frerę. Ona też z tymi swoimi sygnałami jest dość taka, jakby to powiedzieć, oszczędna, natomiast zdecydowanie lepiej wychodzą jej sygnały dystansujące, czyli już nie uspokajające, tylko grożące. I grożące są rozumiane przez większość psów, bardzo dobrze są rozumiane i większość psów nie chce nawet wchodzić w jakąś interakcję czy w konflikt z psem, który mówi odejdź, tak? Nie życzę sobie kontaktu. I już to nie jest negocjacja taka, czy byłbyś uprzejmy nie wchodzić ze mną w bliższą relację, ponieważ nie czuję się komfortowo, tylko to jest takie już powiedzmy bardziej bezpośrednie, odejdź stąd, nie? Nie chcę cię, nie chcę w ogóle z tobą mieć nic do czynienia. Czyli to jest jakby takie bardziej już intensywne, tak? Jak wyglądają te właśnie zachowania konfliktowe, które pies prezentuje w sytuacjach, kiedy sobie już nie do końca radzi z tym, z tą sytuacją i sygnały uspokajające jakby nie wystarczają, żeby osiągnąć cel. No więc wygląda to tak, że na samym początku pies stara się tego konfliktu uniknąć poprzez opuszczenie tego miejsca czy tej sceny. Tej sytuacji. Kiedy nie może tego zrobić, to prezentuje właśnie sygnały uspokajające, także postawy takie obniżone, podporządkowane, podnoszenie łapki też jest takim sygnałem, prawda? Następnie są sygnały mieszane, czyli pies tutaj będzie wąchał ziemię, odwracał głowę, lizał swoje fafle, ziewał. Więc tutaj już w tym ujęciu te sygnały nie są tylko sygnałami takimi stricte uspokajającymi, ale wręcz mieszanymi, czyli przechodzącymi już troszkę wyżej na tej drabinie emocji. No i teraz dalej mamy właśnie te sygnały ostrzegawcze, tak? Czyli już tutaj jest pokazywanie zębów i warczenie. A następnie rzucanie się i właśnie takie kłapanie w powietrzu. I tutaj chciałbym bardzo na to zwrócić waszą uwagę, że to nie jest tak, że na przykład pies rzuca się, kłapie i nie trafił w waszą rękę albo po prostu jest takim ciamajdą, że tego nie mógł zrobić. Otóż pies, który nie chce trafić, po prostu nie trafi. Natomiast jak chce, to na pewno trafi, ponieważ on jest w stanie złapać muchę w locie, więc co dopiero strzelić was w rękę. No i dopiero na samym końcu jest to gryzienie, ale na szczęście pomiędzy próbą odejścia z sytuacji a gryzieniem jest jeszcze cały szereg tych stopni. Tak? U niektórych psów te stopnie są bardzo blisko siebie, więc bardzo łatwo jest przekroczyć ten próg rzucania się, nawet gryzienia. To są tak zwane progi reakcji, czyli im te progi są bliżej siebie, tym jakby łatwiej psu jest przeskoczyć od razu od ostrzegania do gryzienia, bez tych etapów pośrednich. A są takie psy, które mają bardzo, bardzo długie te etapy pośrednie, bardzo, bardzo wyraźne te etapy pośrednie. I na przykład większość rottweilerów, zanim zdecyduje się na gryzienie, to jeszcze długo, długo warczy. Uczestniczy kursu Super Pies mogli zobaczyć, jak nauczyłem moją frelę komendy powiedz A, no i na komendę powiedz A frela warczy i to tak warczy, że po prostu mróz chodzi po kościach, ale to jest wyuczone, nie? Natomiast oczywiście, żeby to zrobić, to musiałem wyłapać ten moment, kiedy warczy i potem podłożyć pod to komendę. Czytam tutaj bardzo... Aha, bo tutaj jest między Magdą i Adrianem rozmowa i że Czarka znasz osobiście i jesteś dumny, bo Magda napisała, są postępy, Adrian, co jest twoją zasługą. To ja się bardzo cieszę, bo ja mówię, słuchajcie, my wiemy jak. I teraz chciałem wam pokazać, aha, bo tutaj jeszcze pytanie, czy u psa reaktywnego te etapy będą automatycznie krótsze? No oczywiście, że tak. Właśnie na tym polega reaktywność ze swojej definicji, że pies nadmiernie reaguje na sytuacje, które nie wymagają takiej reakcji, więc jak najbardziej tak. Czyli w tym momencie, jeżeli te progi są blisko, blisko siebie, to pies przechodzi bardzo szybko od ostrzegania do gryzienia albo od sygnałów właśnie unikania do gryzienia. I chciałem wam pokazać teraz film z ostatniego kursu Super Pies, którego bohaterem jest owczarek, biały owczarek szwajcarski Baxter. Państwo już tam wcześniej oczywiście próbowali pracować z różnymi behawiorystami, no ale problemy się nie do końca rozwiązały, a niektóre się pogarszały, więc zdecydowali się jednak przyjechać na kurs Super Pies. Jednym z problemów też Baxtera było nie tylko atakowanie psów, atakowanie ludzi, ale też to, że on nie był w stanie przejść obok nikogo na klatce schodowej, zwłaszcza w wąskiej klatce schodowej. Więc tutaj trening z Baxterem też prowadził nasz jakby superwizor, mówię, docent Wesołej Łapki, czyli Adrian Rykaczewski, o którego już tutaj wcześniej wspomniała koleżanka Magdalena. I ja osobiście muszę powiedzieć wam, że jestem bardzo szczęśliwy z tego, że właśnie Basia Sobotka i Adrian Rykaczewski po prostu to są właśnie tacy trenerzy, superwizorzy, na których wiedzy i doświadczeniu naprawdę mogę zawsze polegać i którzy naprawdę wiedzą, co robią i wiedzą, w jaki sposób można psu pomóc, więc to jest super. Zresztą w ogóle tak mamy w Wesołej Łapce, że jeżeli ktoś z trenerów Wesołej Łapki chce przyjechać na kurs, żeby jeszcze właśnie doskonalić swoje umiejętności, to może to zawsze zrobić. Tak samo jeżeli ktoś z absolwentów kursów chciałby wziąć udział w kursie Super Pies i właśnie popracować sobie z psami, przypomnieć sobie pewne rzeczy albo właśnie udoskonalić swoją technikę i dodatkowo wiedzę, jak się pracuje z trudnymi psami, też oczywiście jest taka możliwość w miarę wolnych miejsc. Dobra, to pokazuję teraz wam ten film z pracy z Baxterem. Bardzo proszę. Już to zrobiłem jako pełny ekran, czyli włączam i ja się wyłączam.
Dobra. Mega ofensyw, dobra. No, to znaczy, w jakiej sytuacji tak się znaczy, że kogoś widzi, tak? I...
Jechaliśmy z Gorzowa? Akcie desperacji? Poszukując pomocy, narzędzi i rozwiązań, które ułatwią nam wspólne życie z naszym psem.
A czemu desperacji? To znaczy, co takiego Baxter robił?
Baxter ma 2 lata i przez ten okres korzystaliśmy już z kursów, pracy z ekspertami, innymi trenerami. Ale nie udało nam się skutecznie rozwiązać niektórych problemów. Powiedziałabym nawet, że niektóre z nich zaczęły eskalować i stały się już trudne do akceptacji, na przykład agresja w stosunku do innych psów, do niektórych osób.
Możemy go pogłaskać?
Trochę.
Był zaskoczony, a teraz wszedł znowu w atak, nie? Dobra, bo się poplątał, uważajcie. Chodźcie do mnie. Mamy dużo, dużo tutaj właśnie takich nosów. Nie trzeba, piesiu, tak. Masz tutaj coś dobrego. No widzisz, jak jestem fajny, ci rzuciłem. Czyli nie mamy dużego stresu, patrzcie. No jej, proszę, No pięknie, super.
Z takim waszym głównym problemem w domu też było zejście po klatce schodowej, prawda?
Tak,
po
to jest ta eskalacja, o której mówię w ostatnim czasie. Sąsiedzi, którzy wcześniej byli ulubionymi sąsiadami, stali się największymi wrogami. dnia na dzień i w zupełnie jakby niezrozumiały sposób. I trudno tak żyć.
Doszło do tego, że Dominika w pewnym momencie powiedziała, że się boi wychodzić z psem po klatce. Musieliśmy, znaczy ja musiałam schodzić z mieszkania na dół i w drugą stronę tak samo z psem. Dominika schodziła później albo wracała później z dworu i trzeba było pomóc psu, jak i głównie Dominice. Mieliśmy taki przykład koło Gorzowa, że trener jeden powiedział, macie takiego psa, jakiego sobie wychowaliście. Po serii szkoleń, które nie były tak, jak powinno być. Po prostu była trochę lekka olewka w tym wszystkim. Miałem też zrażenie, taki dystans do szkoleń tego typu, bo
po prostu zostałeś zawiedziony już kiedyś.
Tak,
i...
tak.
Zrozumiałe. My często jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteśmy z góry stawiani jako ktoś, kto znowu chce oszukać, może nie pomoże na pewno.
Albo nie wie jak.
Albo nie wie jak. Tylko natomiast my wiemy jak.
Tak.
Takim waszym głównym problemem w domu też było zejście po klatce schodowej, prawda?
Tak,
po schodach.
To jest ta eskalacja,
w ciasnym miejscu.
O której mówię w ostatnim czasie, którzy wcześniej byli ulubionymi sąsiadami, stali się największymi wrogami z dnia na dzień i w zupełnie jakby niezrozumiały sposób. I trudno tak żyć.
Co powiecie o pracy z presją, bo użyliśmy specjalnego narzędzia, żebyście mieli kontrolę nad Basterem. Jakie są twoje odczucia co do stosowania tego narzędzia, co do ogólnie pracy z presją?
Podoba mi się to, że realna presja, jaka występuje, jest nieadekwatna do znaczenia tego słowa.
O.
Wydaje mi się, że tu jest duży dystans pomiędzy definicją, a tym, co w rzeczywistości występuje. Nie jest to taka presja, jak sobie naturalnie jakby ją wyobrażamy. Jest to lekkie napięcie linki, które jest wystarczające do tego, żeby pies odczuł potrzebę zmniejszenia tego napięcia. I bardzo ładnie na to reaguje, za co następnie dostaje nagrodę w postaci ulgi.
Dokładnie, bo nie.
O, no, zatrzymać się przed Baxterem, ale tak w 2 metry, nie? Odległości. Super.
Dobrze.
Możesz się zatrzymać pogadać, jakbyś ten chciała?
W sensie z właścicielką.
Tak, z właścicielką, no. Tak zainicjować.
Możemy się też spróbować przywitać. Super, dziękuję, Dominika.
Brawo.
Bardzo intensywnie, ale mamy dziś same sukcesy.
Same sukcesy.
Ja myślę, że ta komenda spokój fajnie zadziałała. Nie? To była taka rewelacja, że on podnosi głowę, znaczy patrzy się w kogoś, nagle rezygnuje i odwraca się do nas, do ciebie, jak ty głównie ci czułaś.
Tak, ja chyba też myślę, że ta komenda spokój, której się baliśmy i nie próbowaliśmy jej wprowadzać samodzielnie, ponieważ gdzieś od Kai wiedzieliśmy, że ją można bardzo łatwo zepsuć, a nam bardzo na niej zależało, więc jakby nie próbowaliśmy sami jej wprowadzać i ja bym chyba powiedziała dokładnie, że te ćwiczenia na platformie podczas spaceru socjalizacyjnego, gdzie pies w bez wielkiego wysiłku, przy dużym skupieniu, żeby stosować tą komendę w momentach, które tego wymagały, bardzo ładnie na nią reagował i był wpatrzony w oczy i jakby robił to, czego chciałam, co chciałam, żeby w danym momencie zrobił. Także to tak, to się wiąże z komendą spokój i z tym, jak ona może fajnie działać.
Myślę, że bardzo, bardzo sympatyczna atmosfera, wszyscy sobie tak mniej więcej pomagali, to na to fakt tego, że tyle osób przyjechało tutaj z podobnymi problemami, wymieniało się jakimiś doświadczeniami, mieli mniejsze bądź większe doświadczenie z psem, z pracą z psem, jeżeli chodzi o właścicieli. Podobne problemy, każdy tu mówił taki i taki problem. Trenerzy próbowali to rozwiązać, rozwiązali w dużej mierze te problemy. Ja myślę, że u nas to jest rozwiązane w 100%. Kwestia jest tylko dopracowania, wypracowania,
przeniesienia tego do domu.
W 100% na poziomie pokazania narzędzi i popraktykowania w ich stosowaniu. Dla mnie to były bardzo dobrze zainwestowane pieniądze. I teraz już tylko od nas zależy, na ile gdzieś będziemy w stanie kontynuować i utrwalać te zachowania, które są pożądane. Na pewno będę polecać kurs Super Pies.
Mam
moim
dwie
koleżankom, mam już dwie kandydatki.
One jeszcze nie wiedzą o tym,
ale... Jeszcze nie wiedzą, ale będą nam za to dziękować, jeśli tylko zdecydują się skorzystać. Inwestycja, tak jak mówię, dobra i człowiek jest w stanie się przygotować na taką inwestycję.
Dzięki bardzo.
Dzięki.
Dziękujemy.
Także brawa wielkie dla Dominiki, dla Andrzeja i brawa też wielkie dla wszystkich trenerów, a w tym szczególnie dla Adriana, który właśnie tutaj zrobił dużo dobrej roboty. Magda napisała nam, u nas było tak samo, bałam się wychodzić z psem poza podwórko. Zejście z drugiego piętra było ryzykowne. Zdarzało się nawet złamania przez czarka. Wtedy znalazłam szkołę Wesoła Łapka i Adrian Rykaczewski. Uparłam się, zawzięłam i konsekwentnie pracowałam z psem. Teraz mogę z czarkiem iść wszędzie. No cudownie. I też, że tutaj odnośnie Adriana, tak, do każdego psa ma inne indywidualne podejście. Na mojego diabła czarka też znalazł metodę. To powiem wam jeszcze tak, że to, co na przykład ja bardzo cenię u trenerów Wesołej Łapki, ale przede wszystkim to za co cenię właśnie Adriana, za co cenię Basię Sobotkę, to jest takie bardzo metodyczne podejście do pracy z psem, tak? Czyli ta praca ma swoje etapy, ma swój plan, ma jakby takie checkpointy, tak? Czyli sprawdzamy, na jakim etapie jesteśmy, wiemy, w którym momencie będziemy wprowadzać jakie metody pracy z psem, bo też one nie są przez cały trening takie same. Zawsze zaczynamy oczywiście od nauczenia psa tego, czego my sobie chcemy od niego, no bo musi tak być, żeby pies wiedział, czego ty sobie człowieku życzysz, tak, żeby to nie była sytuacja, w której po prostu pies nie wie, tak, czy czuje się zagubiony. Okej, teraz właśnie, przepraszam bardzo, bo się tutaj... Coś mi się tutaj pomyliło. Masakra. No, ale właśnie wracając do tego tematu, no to właśnie Basia Sobotka czy właśnie Adrian mają takie fajne podejście, bardzo metodyczne. A w tym naszym jakby podstawowym haśle, które zawsze gdzieś tam mówimy, jest czas, cierpliwość, konsekwencja. Tak? No, czyli każdy trening z psem wymaga właśnie tych trzech rzeczy. Czasu, cierpliwości i konsekwencji. Asia napisała, że super pies jest super. No właśnie, bo byliście ze swoim Ilajem. Ilaj to jest też piesek, którego już znam tyle lat. Jest po prostu przecudowny. Jest po prostu Pies no, na medal, bym powiedział. My walczymy i pracujemy. Jednak zastanawiam się nad udziałem, czy jest jakiś wiek, od którego można uczestniczyć w kursie. Mieliśmy taką owczarkę, która miała 7 miesięcy. Nie? Więc robiliśmy z nią właśnie takie podstawy. A mieliśmy też psy, które są bardzo starsze i też dawały radę. Także nie. To jest to... To po prostu... Ten kurs staramy się zawsze dopasować do psa. Tym bardziej, że każdy uczestnik ma swojego osobistego trenera, personalnego trenera. Tak? No i jeżeli jest jakieś zagadnienie, nad którym musimy popracować szczególnie, no to układamy plan treningu pod tego konkretnego psa. Więc jeżeli będzie szczeniak, to zrobimy mu przedszkole dla szczeniąt plus socjalizację. Tak? Jak będzie starszy pies, to przecież nie będziemy go ciągać po jakichś torach przeszkód, żeby skakał, tylko będziemy dostosowywać nasze działania do jego możliwości i do jego potrzeb. Mhm. Okej. Okay. Znaczy Facebook user, nie znam się, ale się wypowiem. Trudne psy to nie moja bajka, ale moim zdaniem, jeśli ktoś był u kogoś na szkoleniach i dostawali takie głupie teksty, a ktoś inny psa by wyprostował, z automatu tamci powinni skończyć na sali sądowej z zakazem wykonywania takich rzeczy, bo trudne psy to nie to samo, co uczenie szczeniaków. Zresztą oczywiście, że nie to samo, ale ja byłbym naprawdę niezmiernie ostrożny w takim ferowaniu wyroków, wiesz, dlatego, że nie znając wszystkich, wiesz, złożonych jakichś tam aspektów sytuacji, to bardzo łatwo jest pójść właśnie w takie łatwe oskarżanie, nie tylko oskarżanie, ale jeszcze osądzanie, wyrokowanie, a najlepiej jeszcze wykonanie wyroku, nie? Nie, nie, nie. Absolutnie nie. Ja zawsze staram się bardzo oszczędnie wyrażać o innych, którzy coś tam robią lub nie robią, bo wierzę, że mają dobre intencje. Może nie mają wystarczającej wiedzy, umiejętności, ale mają dobre intencje, wierzę w to. I starają się pomóc, tak jak potrafią. Jeżeli nawet czasami te ich pomysły nie są najlepsze, to jakby zakładam dobrą wolę. Tak mam, no sorry. Natomiast absolutnie nie zgadzam się na jakieś takie hejtowanie kogoś tylko dlatego, że ma jakieś inne podejście. Jeżeli ktoś robi coś, czego ja nie rozumiem, to pierwszą rzeczą, jaką robię ja, jest po prostu zapytanie go. Tak? Dlaczego robisz to czy tamto? Albo czym się kierujesz, wybierając taką czy inną metodę, takie czy inne podejście? I jak, czego oczekujesz po tej metodzie? Jak to ma działać? Ewentualnie jakie jest podłoże tego, czyli jakby wsparcie ze strony jakiejś wiedzy, doświadczeń naukowych, czy po prostu sprawdzonych teorii, bo wtedy też zawsze się czegoś mogę nauczyć, nie? Także otwarta głowa i taka, myślę, wiecie co, życzliwość do ludzi. Nawet jeżeli ktoś nie odnosi super sukcesów, ja naprawdę zakładam jego dobrą wolę. Tak, mówię, tak mam, może nie, znaczy wiem, że niektórzy nie mają, tak, szukają jakby tego, w jaki sposób wręcz no, komuś dowalić. Angela, świat człowieka i psa po kursie Super Pies zmienia się całkowicie, na lepsze oczywiście, z własnego doświadczenia mogę stwierdzić. Angela, serdecznie Cię pozdrawiam, może wpadniesz jeszcze kiedyś na kurs. Android TV. A robicie konsultacje online. Nie damy rady dojechać, a mamy problem z reaktywnością do psów. Chłopak od razu sztywnieje, potem mnie podgryza. Wiesz co? Jest taka opcja. Ja robię konsultacje online i często te konsultacje no, umożliwiają jakieś rozpoczęcie pracy z psem. Natomiast jeśli to jest tylko możliwe, to zachęcam do osobistego kontaktu z trenerem, ponieważ jednak nic nie zastąpi takiego spotkania na żywo. To tak naprawdę. Proszę. Ja walczę z ciągnięciem na smyczy, pisze Barbara. Jak zobaczy innego psa, to ciągnie do niego. Coraz częściej robi siad, ale potem potrafi pociągnąć. No to jest temat do zdecydowanie do treningu właśnie, do treningu z trenerem już. Mhm. Mnie nie chodzi o metody, tylko robienie czegoś i na końcu powiedziałem, że macie takiego psa, jakiego sobie wychowaliście. Co no, czasami, słuchaj, zdarza się, że każdy może palnąć jakąś głupotę, nie? A czasami to jest tak, że on po prostu, nie wiem, czuje, że gdzieś tam nie sprostał i stara się przenieść, czy jakby przerzucić odpowiedzialność na innych. Mówię, naprawdę z dużym takim spokojem podchodziłbym do tego, co robią inni. Ja wiem, co ja robię i dlaczego. I wiem też, w jaki sposób pracują trenerzy Wesołej Łapki, co robią, dlaczego robią i czego można się spodziewać. Tina chodzi regularnie na spacery strukturalne i nawet na wolnej smyczy nie ciągnie. No brawo, widzisz? Spacer strukturalny polecam. W ogóle jest taki kurs online, który zrobiłem. Możecie go zobaczyć na stronie Wesoła Łapka w dziale kursy online. Jak spacery terapeutyczne z psem. I tam też omawiam spacer strukturalny, który rzeczywiście bardzo fajnie psu daje informacje, tak? Kiedy ma pracować z tobą, a kiedy ma wolne. Okej. Okay. I bra. A ja mściwa jestem. Trzech behawiorystów powiedziało, że Luna nigdy nie przestanie zbierać śmieci, więc zapisałem się na kurs łączony. Okej. Okay. Znaczy kurs, rozumiem, łączony trener plus behawiorysta. Bo Luna już nie zbiera po miesięcznej walce. No to tylko dobrze świadczy o tobie, że przerobiłaś materiał, zrozumiałaś go i po prostu umiesz. Wiesz jak. Tak. Android. A słuchaj, jakieś metody i rady byś dodał, bo wiadomo, potrzeba psa to podstawa, zabawkę na spacer zawsze zabieram, muszę wyładować, ale coś innego. Pomysły może ma pan, że mam zawsze dużo pomysłów, ale żeby je tak dokładnie zaaplikować do twojego psa, to musiałbym go troszkę bardziej poznać. Tak, czyli troszkę więcej musiałbym wiedzieć, co to jest, wiesz, dokładnie za pies, jakiego typu, jaki, wiesz... jaki ma tryb życia, co on w ogóle robi, tak? Czy nie ma jakichś frustracji, jeśli chodzi o jego potrzeby, żeby właśnie coś wyładować się na zabawce, ale to też może być tak, że ta zabawka go na przykład nakręci zamiast uspokoić, więc naprawdę tu jest dużo pytań, które trzeba zadać, zanim zaczniemy kombinować metodę i sprawdzić stan zdrowia psa zawsze, nie? Czy przypadkiem to, co robi, nie wynika z jakichś problemów zdrowotnych. Maria napisała, kurs WPS jest rewelacyjny. Też tak uważam, prowadzę go od 2010 roku i z każdym rokiem jest coraz lepiej dopracowany. Naprawdę. Aha. O, Denar. Denar kończy. Też mam fajny filmik z Denarem, może wam pokażę. Cześć Haniu. Na żywo i przez kilka dni, tak jak było na kursie Super Pies, to było super. Będziemy kontynuować z Basią. Pozdrawiam z Denarem. Też was pozdrawiamy. Denar po prostu przeuroczy kończy Polski. To jest akurat dość łatwa rasa, no bo wiecie, psy myśliwskie z dużym popędem, które dość są twarde. Denar po prostu... przesłodki, przecudowny pies i bardzo, bardzo fajnie z nim pracowaliście, Haniu, także wierzę, że absolutnie dacie sobie radę ze wszystkim, co tam się dzieje, tym bardziej, że macie też i wiedzę, i narzędzia do pracy z psem i tak samo, wiecie, co mnie już tak kończąc, co mnie trochę zaskoczyło na kursie Super Pies, że na przykład, kiedy ja mówiłem o takich narzędziach, nie wiem, behawioralna smycz treningowa, kolczatka, obroża elektroniczna, to nie miałem jakiegoś takiego, o Jezu, egzorcystę wzywajcie, bo to jest samo zło, tylko ludzie mówili, okej, okay, no też o tym myśleliśmy, albo okej, okay, używaliśmy, ale niekoniecznie dobrze, czy możemy coś tutaj poprawić. I to jest fajne, wiecie, bo ja myślę teraz, to jest takie moje podejście, które mam teraz i jestem z niego dumny, że słuchajcie, nie ma co udawać, tak, albo kłamać, że ludzie nie używają kolczatek, nie używają obroży elektronicznych, nie używają smyczy behawioralnych. Oczywiście, że używają. Tylko idąc do jakiegoś eksperta, czy trenera, czy behawiorysty, po prostu oni się wstydzą o tym powiedzieć, bo boją się tej oceny, tego ostracyzmu, że zostaną potraktowani jako ludzie, którzy nie lubią swojego, nie kochają swojego psa, którzy chcą mu robić krzywdę, nic głupszego. Tak jak mówiła tutaj Dominika, prawda, na tym filmie, że pracowaliśmy z presją, pracowaliśmy z tak zwaną liszką, czyli to jest rodzaj obroży uzdowej, inny niż halter, ale może o tym kiedy indziej. I on mówi, że jakby słowo presja było wręcz nieadekwatne do tego, co rzeczywiście robiliśmy z psem, bo było to bardzo delikatne. Chodziło o komunikację, tak, a nie o wymuszanie czy o jakieś tam właśnie siłowe rozwiązania. Więc najwięcej do powiedzenia o tym, czym jest praca z presją, czym jest kolczatka, czym jest obroża elektroniczna, mają ci, którzy nigdy w życiu tego narzędzia nie poznali albo którzy opierają swoje zdanie na własnych wyobrażeniach. Więc to ten kurs Super Pies też mi pokazał, że po prostu ludzie i tak potrzebują, poszukują rzetelnej, sprawdzonej, aktualnej wiedzy, umiejętności, jak sobie radzić. A narzędzia są tylko wtórne. Więc jeżeli ktoś mnie będzie pytał, czy ja używam różnych narzędzi, mówię tak, używam takich narzędzi, które są potrzebne do komunikacji z psem, żeby nie musiał się drzeć, żeby nie musiał krzyczeć, tylko żeby wystarczyło, że będzie szeptał, a ja to zrozumiem. Tak. Kochani, także bardzo serdecznie Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Tych, którzy chcą, zapraszam serdecznie na kurs Super Pies. 24-30 września będzie się dużo tam, na pewno będzie sporo luzu, tak? Bo to jest akurat edycja wrześniowa, zawsze jest taka trochę spokojniejsza. Tam nie ma takiego dużego tłumu ludzi, więc jeśli chcesz rzeczywiście popracować ze swoim psem, poświęcić ten czas, to Super Pies jest jak najbardziej dla Was. Oczywiście jest możliwa konsultacja online. Napisz proszę na biuro@wesołolapka.pl. To dam Ci link. Ok. Dziękuję serdecznie raz jeszcze. Za tydzień, słuchajcie, nie będzie mnie, albo będę na chwilę, bo po prostu wyjeżdżam na urlop. Taki mały odpoczynek, więc nie będzie. A za 2 tygodnie widzimy się normalnie. Tak. Życzę Wam dobrej nocy, dobrego odpoczynku i pamiętajcie, aby słuchać szeptu Waszych psów, bo wtedy nie muszą krzyczeć. Dobrej nocy, pa!